Jak to się mawia w Studiu Dublin, zawsze słowo staje się ciałem. Kuba Grabiarz po drugiej stronie łączy telefonicznych. Dzień dobry, nasz ekspercie sportowy, choć nie tylko.
Witam, dzień dobry, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
Tak jak już ciebie anonsowałem, rozpoczniemy od króciutkiego, szybkiego podsumowania ostatniego akordu Ligi Mistrzów i przejdziemy do krótkiej oceny sytuacji przed dzisiejszym i poniedziałkowym meczem trzeciej i czwartej rundy eliminacji Mistrzostw Europy. Tak dla naszej jedenastki biało-czerwonych, jak również chłopaków w zieleni.
Tak, zgadza się. Ole, wygrał Liverpool. Bardzo się cieszę, cieszą się wszyscy fani Liverpoolu. Co prawda finał, który zagrali w zeszłym tygodniu z Tottenhamem Londyn, no nie był to mecz, który przejdzie do historii, do kanonów świetnych meczy. Wręcz przeciwnie, był taki nudny, bez emocji. No ale cóż, każdy zapamięta, Liverpool wygrał 2-0. Po raz szósty zespół ten podniósł Puchar Europy, czyli najwyższe trofeum klubowe w Europie i trzeba powiedzieć na pewno na świecie, więc bardzo, bardzo się cieszę. Ja bardzo cieszymy się, szczególnie kibice, ponieważ w zeszłym roku mieli pecha. Pamiętamy, jak przegrali w zasadzie przez błąd bramkarza, przez faul Ramosa, przegrali z Realem Madryt, no ale w tym roku przyszli jeszcze bardziej mocni, świetny triumf zespołu, potężny triumf ich trenera, bo oczywiście Jurgen Klopp to był jego trzeci finał w Lidze Mistrzów, pamiętamy, z Borussią Dortmund, nie udało się z Liverpoolem, teraz po raz trzeci dopiął swego, więc to było to świetne wydarzenie sportowe dla kibiców,
no
dla piłkarzy,
nie wierzyć,
no i dla Jurgena.
No i jak nie wierzyć przysłowiom, że do trzech razy sztuka, natomiast sztuka. Myśląc o trzeciej i czwartej kolejce rundy eliminacyjnej Mistrzostw Europy 2020, jeszcze z perspektywy Mika McCarthy'ego, to co ty byś sobie myślał na jego miejscu?
To jest drugie podejście Mika McCarthy'ego. Ja może najpierw troszeczkę opowiem o Miku McCarthy'm, bo to jest ciekawa postać.
No właśnie.
To jest Irlandczyk. Urodził się w Anglii i mieszkał tam całe życie. Oczywiście tam się nauczył futbolu, ale urodzony z ojca irlandzkiego, więc dostał paszport i zielone światło, żeby w swojej karierze piłkarskiej reprezentować Anglię. I tak, on swoją karierę rozpoczął w latach 70. Grał w takich klubach jak Manchester City, Celtic czy Lyon i Millwall, więc no, jego kariera była dobra, on był środkowym obrońcą, coś jak Virgil van Dijk, który gra w Liverpool. No, Mick McCarthy to taki twardzi irlandzki, nazywali go Kapitan Fantastic, dlatego że no, wysoki, twardy, koleś nie do przejścia, jak się mówi w żargonie. Grał w reprezentacji irlandzkiej wiele razy, zasłynął z tego, że zawsze popełnia najwięcej fauli. No, nie jest to chlubne, ale był świetnym zawodnikiem i teraz tak, on dostał szansę bycia trenerem irlandzkim i prowadził w zasadzie w latach 90. drużynę. Było tak, no 29 razy wygrał z zespołem irlandzkim, 20 razy zremisował, a 20 razy przegrał, więc no Mick McCarthy to taka postać trochę kontrowersyjna, szczególnie jeśli mówimy o mistrzostwach świata w Korei, Japonii. Polacy i słuchacze w Polsce na pewno pamiętają, to były bardzo nieudane mistrzostwa dla polskiej drużyny, to pod wodzą Jerzego Engela wtedy. Ale dla Irlandczyków one były nieudane i udane. Dlaczego były nieudane? Ponieważ w tym czasie w zespole irlandzkim grała ich największa gwiazda Manchesteru United, słynny Roy Keane, na pewno go znasz, Tomku, bo jesteś kibicem Manchesteru United. Roy Keane jest osobą ciężką, ma bardzo trudny charakter, on wtedy był mega gwiazdą w Manchesterze United i w noc przed rozpoczęciem pierwszego meczu w Korei i Japonii oni się bardzo pokłócili i po prostu Mick McCarthy, on jest też twardy, ma swój charakter, powiedział, jak ci nie pasuje, to się pakuj. Więc Roy Keane się spakował, co był szokiem dla Irlandii, dla ich kibiców, ponieważ to był ich, jak można powiedzieć, najlepszy gracz. Taka plotka chodziła, że Sir Ferguson wysłał po niego samolot, prywatny jet, który go przywiózł stamtąd do Manchesteru United z powrotem, ale mimo tego Irlandczycy zagrali bardzo dobry turniej, przeszli rundę grupową, zakwalifikowali się dalej, więc to był jego udany turniej. Później oczywiście kilka nieudanych meczów, już to było do eliminacji w Euro, wtedy Mick McCarthy zrezygnował. Po przebyciu różnych trenerów, Mick McCarthy znowu został powołany trenerem w listopadzie zeszłego roku i on dopiero rozegrał dwa mecze z Irlandczykami, dwa mecze z chłopakami w zieleni i to były dwa mecze wygrane. To była pierwsza i druga runda do Mistrzostw Europy, Euro 2020. Irlandczycy są na czele tabeli, mają 6 punktów i co ciekawe, dzisiaj wieczorem spotykają się w Danii z Duńczykami. To jest ich trzeci mecz i tu jest takie trochę fatum nad nimi ciąży, ponieważ w ostatnich 4 spotkaniach Irlandczycy 4 razy przegrali, z tym bardzo wysoko w Awiwie, pamiętamy, przez finałowym meczem do eliminacji Mistrzostw Świata, oni przegrali jest 5-0. Tam sobie Eriksson urządził niezłe strzelanie. Oni się tego meczu tak naprawdę boją. Mówią, że nie, ale wszyscy znają, co będzie. Czy znowu Dania im pokaże, jak się gra w piłkę, czy być może Mick McCarthy ustawi zespół bardziej ofensywnie
i spróbuje
różnych rozwiązań.
Dość powiedzieć, Kuba, i przypomnieć, że nasze Orły też w Kopenhadze przegrały 0-4.
Tak, Dania to jest ciekawy zespół. Oni są bardzo trudni. No, Irlandczycy mają trochę pecha, bo oni na nich zawsze w grupie wypadają przez ostatnie lata. Także tak, to jest trzecia runda i czwarta. Później oni u siebie grają z Gibraltarem. To jest 10 czerwca, w przyszłym tygodniu, więc trzecia, czwarta runda odbywa się dzisiaj i 10. 10 to jest, zdaje się, w poniedziałek.
Dokładnie, piątek, poniedziałek.
Więc później koniec emocji, następne mecze to już powiedzmy runda jesienna, czyli wrzesień, po wakacjach, więc wtedy znowu będziemy się fascynować piłką nożną irlandzką i polską oczywiście, bo na pewno większość z nas kibicuje Polakom, którzy grają z Macedonią dzisiaj i w poniedziałek z Izraelem, więc emocje będą i tu, i tu.
Mecze z podtekstem, zwłaszcza, że prasa północno-macedońska, bo teraz tak trzeba mówić na ten kraj po protestach Greków, boją się, obawiają się naszych kibiców i dość niepochlebne artykuły pojawiły się w sportowej macedońskiej prasie. Panie i panowie, Kuba Grabiasz, nasz ekspert od sportu, który sobotnią porą, gdzie zmierzał do grobu świętego Enda, dzisiaj już w studiu Dublin opowiada o sportowych emocjach, których nie brakowało także, gdy mowa o boksie kobiecym, bo przecież my mamy naszą Katie Taylor, prawda?
Katie Taylor to jest w zasadzie już legenda. To jest w ogóle ciekawa sprawa, ciekawa postać. Katie Taylor, 33-letnia dziewczyna z Bray w hrabstwie Wicklow, to jest na południu od Dublina. Ci, którzy mieszkają w Irlandii, wiedzą, gdzie to jest piękne hrabstwo. Wtedy, kiedy ona zaczynała boksować, jak miała 10 lat. Proszę sobie wyobrazić, jej tato był trenerem. Mówi się, że zawsze chciał mieć syna nie miał, więc robił z córki boksera. Sukces Katie Taylor, według ekspertów, polega na tym, że ona była trenowana tak jak chłopak, tak jak mężczyźni, uprawia taki sam styl bokserski i jej sparring partnerami od zawsze byli chłopcy, ponieważ sama Katie mówi o tym, że wtedy, kiedy ona zaczynała, w ogóle nie było dziewcząt na ringu. Ona nie miała z kim boksować. Ona mogła jedynie boksować w klubie i boksować z chłopakami. Ona boksuje tak, jak mężczyźni. Ma zupełnie inny, bardzo agresywny i bardzo taki styl boksu, który doprowadził ją w zasadzie do zwycięstw we wszystkich zawodach, w których brała udział. Trzeba powiedzieć, że Katie Taylor na ringu amatorskim zdobyła wszystko, co można było zdobyć. Ja przypomnę, zdobyła 5 złotych medali na Mistrzostwach Świata, 6 złotych medali na Mistrzostwach Europy i 5 złotych medali na Mistrzostwach Unii Europejskiej. Do tego w 2012 roku w Londynie zdobyła złoto olimpijskie, więc no, w zasadzie wygrała wszystko, co można było wygrać. Po nieudanych mistrzostwach w 2016 roku, zdaje się, to były w Brazylii Mistrzostwa Olimpijskie, Olimpiada. Ona miała tam ciężkie przejścia rodzinne, rozwód rodziców i tak dalej. Katie zdecydowała, że przejdzie na ring profesjonalny. No i udało się w zeszłą sobotę, dlaczego w ogóle o niej mówimy, ponieważ w zeszłą sobotę ona miała mecz o czwarty pas federacji WBC. Wcześniej zdobyła pas federacji WBA, IBF i WBO. Ona zdobyła pas, czyli tak zwany undisputed champion, light champion, to znaczy niekwestionowany mistrz wagi lekkiej. Wszechmistrz wszystkich federacji, więc wygrała trochę kontrowersyjnie z Belgijką Delphine Persson, wygrała na punkty. To było bardzo, bardzo takie bliskie zwycięstwo. Część ekspertów twierdzi, że no, powiedzmy, powinien być remis albo i nawet wygrana Belgijki. Trochę niedosyt. Belgijka zaczęła na łamach prasy się domagać rzeczu i tak dalej, że było to niesprawiedliwe. No Katie odpowiada, że no wygrała, mogła ona również wygrać, ale wygrała ona. Cieszymy się z sukcesu, wszyscy się cieszą. Witał ją na lotnisku oczywiście minister sportu. No i trzeba powiedzieć, gdyby nie Katie Taylor, nie byłoby kobiecego boksu zawodowego w Irlandii. To jest osoba godna naśladowania. To jest bardzo skromna, grzeczna dziewczyna. Dzięki niej tak naprawdę ten sport się tutaj bardzo rozwinął. Kluby zaczęły tworzyć sekcje dla dziewcząt i Katie to jest naprawdę taki sportowiec, na którego warto popatrzeć i warto ściągać z niego wzór.
No ja pamiętam też szał radości w 2012 roku, kiedy właśnie z Londynu przywiozła złoto i cały Dublin i cała Irlandia oszalała. Katie Taylor, dobra, Złotą medalistką olimpijską z Londynu i teraz mistrzyni wszech wag w wadze lekkiej. Natomiast teraz przeniesiemy się gdzieś pod niebo Paryża. Wielki sukces naszej Igi Świątek. Jakby nie patrzeć, 18-latka, bo przecież 31 maja ukończyła 18 lat, zawędrowała do czwartej rundy, którą brałaby w ciemno. W tej czwartej rundzie trafiła na trzecią rakietę świata, Simone Halep, której już nie ma, bo inna niespełna 18-latka wyeliminowała zasłużenie ją wczoraj, natomiast możemy powiedzieć szczerze, rodzi nam się nowa gwiazda tenisa, bo patrząc na to spotkanie, postraszyła Simone Halep totalnie i wszystkie piłki, kiedy była Iga w swojej formie, bez tych nerwów, bez tej drżączki, tak, to po prostu ośmieszała Simone Halep. Twoje refleksje po obejrzeniu tego spotkania?
Moje refleksje są bardzo podobne do twoich. Ja myślę, że to jest schodząca gwiazda, godna następczyni Radwańskiej. Ja myślę, że idzie w bardzo dobrym kierunku. Dla niej to był taki trochę mecz. Ona wyszła bardzo spięta według mnie. Może się trochę przestraszyła nazwiska. Proszę pamiętać, że Simona Halep to obrończyni Wielkiego Szlema. Ona w zeszłym roku wygrała French Open na kortach Roland Garrosa, więc to jest czołówka światowa. I zgadzam się z tym, kiedy zaczynała grać swojego tenisa Iga, więc wyglądało to naprawdę klasycznie, świetnie. No ale nie odblokowała się, niestety nie udało się. Przy czym to jest wielki sukces, powinniśmy się z tego bardzo cieszyć. Według mnie ona powróci do kraju, powinni ją tak samo witać, jak witali Katie Taylor. Fakt, że nie wygrała, ale doszła do czwartej rundy, to jest wielkie osiągnięcie w światowym tenisie. Więc takich ludzi trzeba wspierać, trzeba promować, trzeba o tym mówić, a nie dopiero jak w Polsce najczęściej bywa, jeśli coś wygrasz, to wspomną o tobie i czy może powitałem na lotnisku, a jak nie, no to gdyby chociaż polscy fani byli chociaż tak trochę jak Irlandcy i wspierali takie młode osoby, mówili o niej i zagrzewali do walki, to byłoby dobrze. Ja życzę jak najlepiej i mam nadzieję, że jeszcze ją zobaczymy w wielu turniejach wielkoszlemowych.
Na pewno my o tym mówimy i będziemy powracać do tej wschodzącej gwiazdy nie tylko polskiego, ale światowego tenisa. Iga Świątek, czwarta runda French Open na kortach Rolanda Garrosa. Niektórzy zastanawiają się, że gdzież był taki tenisista. To nie był tenisista, to był znakomity konstruktor, lotnik, wynalazca i Francuzi postanowili go uczcić, nazywając te niezwykłe korty gdzieś przy granicy z Laskiem Bulońskim właśnie imieniem Rolanda Garrosa. A na koniec, tak jak zapowiadaliśmy ciebie, z Tomaszem Szóstkiem powracamy do prezydenta Donalda Trumpa, który na polu golfowym potykał się z przyjaciółmi.
Ja bardzo lubię Donalda Trumpa, muszę o tym powiedzieć. To jest świetny prezydent, już trochę w polityki w to wmieszamy, chociaż nieważne. No, ten region, wioska Dunbeg, no, tam ludzie są zachwyceni. No, a dzisiaj jest ten wielki dzień. Dzisiaj Donald po śniadaniu ma grać w golfa. Myślę, że śniadanie już się odbyło, nie wiem dokładnie, nie znam jego grafiku, oczywiście to jest top secret, ściśle tajne i na pewno się nie dowiemy, ale dzisiaj tak przed wylotem do Ameryki, dzisiaj po południu z lotniska Shannon ma zagrać sobie mecz, partyjkę golfa, no jest tam jego rodzina, są synowie, znajomi, mówiono, że zagra z menadżerem hotelu Trump Resort, więc na pewno jest to ciekawe, czyli partyjka się odbędzie. Wczoraj miejscowi mieszkańcy, właściciele pubów i lokalnych biznesów czekali, mieli nadzieję, że po tym wielkim obiedzie, który wydawał wczoraj Donald Trump w swojej rezydencji, w swoim hotelu, że się pojawi na chwilę w miasteczku, ale no niestety nie udało się, nie dotarł prezydent amerykański. Mówi się, że dzisiaj podczas meczu, ponieważ Melania, jego żona, nie gra w golfa, ona ma podobno odwiedzić lokalną szkołę podstawową, przywitać się z dziećmi, z nauczycielami, no będzie to ciekawe, jeśli to się uda i najlepsze życzenia dla prezydenta Trumpa, mam nadzieję. Dzisiaj akurat ma szczęście, bo jest dobra pogoda, da się grać w golfa, więc gdyby to było wczoraj, nie byłoby tak fajnie, ale dzisiaj świetna pogoda. Mam nadzieję, że mecz się uda i prezydent Trump będzie częściej odwiedzał Irlandię i hrabstwo Clare, mimo tych różnych lapsusów, o których mówią, mimo tych śmiesznych protestów, a w ogóle tu chciałem o tym opowiedzieć, no jak telewizja starała się, ta mainstreamowa irlandzka, jakby wywyższać te wszystkie protesty, o których mówił trochę Tomasz Szóstek. Może w Dublinie one wyglądały bardziej, bo tu w Shannon to one były żenujące. Ci rzekomi przeciwnicy Trumpa, to były jakieś 4 osoby na krzyż, jakieś 2 sfrustrowanych byłych żołnierzy, weteranów irlandzkich, do tego jakiś doktor, jakiś hippies i pokazywali ich cały czas w telewizji, jak jakąś pacyfkę na trawie robią, to w ogóle było śmieszne. A lokalne radia rozmawiały z ludźmi, wywiady, wszyscy mówią, kochamy Amerykę, Donald Trump, the best i tak dalej, więc to było takie trochę przekłamywanie. Ja wiem, że media muszą mówić o tych i o tamtych, ale tak naprawdę to Irlandczycy kochają Amerykę, kochają prezydentów amerykańskich, robią biznes na turystach amerykańskich, więc na pewno ciepłe przyjęcie Irlandczyków i prezydenta tu w Irlandii było, jest i będzie zawsze.
Jeszcze Tomasz Szóstek.
Cześć Kuba.
Witam.
Usłyszałem, że mówiłeś o śmiesznym proteście. Tutaj ja muszę zaprotestować, bo ja byłem wczoraj na tym proteście i głos kilku tysięcy ludzi
ale
nie
Kuba
może
mówił
być...
o proteście.
A ja mówię o
szalę.
Tak, tak, ale to, co pokazała telewizja z Dublina, to było naprawdę sporo ludzi. Cała główna ulica była zapchana tym protestem i wiadomo, że
ale
na prowincji...
Ale Kuba opowiadał o tamtym proteście, tak, ale... pokazywanym w telewizji właśnie stamtąd,
ale były wszystkie protesty szalę, pokazywane szalę. I ten w Dublinie był naprawdę duży. Nie można tego tak deprecjonować.
Nie, dlatego o tym opowiadaliśmy. Natomiast Kuba, myślę, odniósł się do tych obrazków, że no, tak jak niektóre media w Polsce również, w obie strony, robią coś takiego, że mała manifestacja potrafi się przemienić w wielki tłum, chociaż nie wyobrażam sobie, jak czterech protestujących można pokazać w formie masywnego, wielkiego tłumu.
No właśnie, znaczy, no tak, no w Dublinie na pewno, no jest to stolica, tam są różne organizacje, ludzie, stowarzyszenia i tak dalej, no Shannon to jest miejscowość pod Limerickiem w zasadzie, wioska, miasteczko z kilkoma firmami, więc nie, no ja generalnie chciałem się odnieść do tego, że to wcale tak nie było. Tutaj na zachodzie to jest prowincja versus duże miasto, city, to zupełnie są inne klimaty,
zgadza się.
Inne odczucia i tak dalej, i tak dalej.
A my jesteśmy od tego, aby o tym opowiadać, bo my jako żołnierze Krzysztofa Skowrońskiego idziemy wprost, opowiadamy o tym, co się dzieje, relacjonujemy, a jeżeli mamy do tego swój własny, prywatny komentarz, to mówimy, przepraszamy, ale to jest nasz autorski komentarz i z pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy wiwatowali w jedną czy w drugą stronę dla prezydenta Donalda Trumpa, chociaż temat pana prezydenta Donalda Trumpa powróci podczas rozmowy Aleksa Sławińskiego z naszym polskim, choć brytyjskim, konserwatywnym posłem Krawczyńskim. Kuba Grabiarz, moim państwa gościem, sportowy ekspert, choć nie tylko. Dziękujemy pięknie.
Dziękuję, ja również pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Usłyszymy się już jutro w muzycznej polskiej tygodniówce. Panie i panowie, no to teraz nadchodzi czas na Częstograj.
Czas na Częstograj.